przed nami porady ekologa. Serdecznie pozdrawiam naszego gościa, którym jest pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo serdecznie witam, panie doktorze.
Witam. Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Temat naszego spotkania to rozwój rynku żywności ekologicznej. Rynek żywności ekologicznej, temat myślę, że dla wielu spośród nas ważny. Wiele czynimy, współczesny świat wiele czyni w tym zakresie, aby zdrowo żyć, aby również i tą troską coraz większą otaczać naszą codzienność. Także w tym wymiarze żywności ekologicznej staramy się mądrze, dobrze odżywiać. Różnie z tym bywa, bo i też różne są sytuacje, różnie z tym czasem, różnie z również i możliwościami niejednokrotnie bywa. Panie doktorze, jakie stoją przed rolnictwem ekologicznym w Polsce wyzwania w tym najbliższym czasie?
W dotychczasowych audycjach skupiliśmy się tylko na niektórych zagadnieniach. Ich lista jest zdecydowanie szersza. Podczas pierwszych spotkań mówiliśmy głównie o czynnikach, które stanowią obciążenie dla żywności lub tych, które obniżają jej wartość. Podkreśliliśmy olbrzymie znaczenie środowiska, w którym produkowana jest żywność i mówiliśmy o czy preferowanych metodach strefach rozwoju rolnictwa, dorobku rodzimej kultury rolnej i czynnikach mających wpływ na jakość żywności oraz funkcjach, jakie pełnią rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i środowisku upraw. W kolejnym cyklu audycji zajmiemy się omówieniem biologicznych metod produkcji, rozwojem rynku żywności ekologicznej i właśnie wyzwaniami, jakim sprostać powinno rolnictwo ekologiczne w przyszłości. Temu będą poświęcone nasze spotkania na początku kolejnych miesięcy. Wówczas przedstawimy kalendarz prac i zakres obserwacji biologicznych przypadających w najbliższym czasie, jak i no właśnie będziemy omawiać te wyzwania stojące czy pojawiające się na bieżąco. Zanim do tego przejdziemy, dzisiaj przedstawię kilka refleksji na temat tego, z czym mieliśmy do czynienia w nieodległej przeszłości i dlaczego ze wszech miar należy popierać rolnictwo ekologiczne, mimo przecież wciąż dotykających go trudności. Nawet podczas naszych audycji rolnicy żalili się, z jakimi trudnościami się spotykają. Wiemy, że ze swej natury każdy chrześcijanin jest człowiekiem wolnym. Może być takim w pełni, gdy będzie miał świadomość dokonywania wyborów zgodnie ze swoimi wartościami i przekonaniami. Do tego jednak, by tak się stało, potrzebny jest przynajmniej minimalny poziom wiedzy. W dzisiejszym świecie na każdym z nas spoczywa obowiązek ciągłego doskonalenia się, nie tylko w tej sferze duchowej, ale także poznawczej. Możemy powiedzieć, że chrześcijanin to ktoś, kto ciągle się uczy i poprzez dokonywane wybory jest w stanie krytycznie oceniać zjawiska negatywne, ale też kreować dobre wzorce postępowania. Zauważmy, że do tego, byśmy zdrowo i godnie żyli, niepotrzebne nam są suplementy diety, ale dobra żywność, adekwatna do wieku, do stanu fizjologicznego oraz naszych skłonności i ograniczeń, w tym trapiących nas chorób. W dzisiejszym świecie wyzbyliśmy się wiedzy na temat ogólnie metod produkcji i miejsca produkcji żywności, czyli umownie nazywam to polem, wiedzy na temat pola i autentycznej wartości produktów rolniczych. Nie chcemy często wiedzieć, jaka jest wartość tych produktów. Zastępujemy ten wysiłek związany z pozyskaniem tej wiedzy właściwie prosto, pobytem w aptece. Nie dziwmy się zatem, że jeśli dobrej żywności brak lub nie chcemy do niej dotrzeć, to firmy farmaceutyczne podsuną nam wszelkiego rodzaju środki zastępcze i uzupełniacze.
Panie doktorze, większość osób, mimo że codziennie odżywia się, jednak nie chce wiedzieć, jaka jest wartość tego, co zjada. Wystarczy im ogólne spojrzenie na produkt. Często patrzymy na kolor, na kształt używanych składników oraz formę opakowań. Zwracamy też większą uwagę na sposoby podania tych produktów. W mniejszym stopniu interesujemy się ich składem, zawartością substancji biologicznie czynnych, witaminami, solami mineralnymi. Czy to jest dobre podejście?
Sądzę, że nie. Im jesteśmy starsi, tym bardziej doceniamy jakość żywności i dociekamy, co rzeczywiście jemy. Oczywiście można kierować się jedynie potrzebą zaspokojenia głodu i wypełnienia żołądka, czy zadowoleniem z bycia w jakiejś wybranej grupie osób, które tak czy inaczej postępują. Można, oczywiście można, ale czy tak należy? Rolnictwo jest jedną z tych dziedzin gospodarki, w której należy dokładnie śledzić pojawiające się zmiany i przyglądać się lansowanym technologiom. Warto mieć na uwadze nie tylko mody i trendy żywieniowe, ale także zapowiedzi wszelkich nowości. Jak ważne jest to zagadnienie, niech świadczy przykład kilku dokumentów procedowanych nie tak dawno w Unii Europejskiej i w naszym kraju. Ktoś, kto śledzi zagadnienia dotyczące żywności modyfikowanej genetycznie, może ma troszkę większą wiedzę na ten temat. Otóż ponad 10 lat temu było ogromne parcie na wdrożenie właśnie tej żywności. Mówiło się o możliwości nawet jej patentowania oraz ingerowania poprzez żywność w prokreację, czyli zdolności rozrodcze człowieka. Prowadzone wówczas badania wskazywały, że po przyjmowaniu żywności sformatowanej pod tym kątem nasilą się problemy zdrowotne i te związane z utrzymaniem płodności. Zauważono, że żywności o takim profilu genetycznym będzie można używać jako środka depopulacyjnego w różnych rejonach świata. Żywność taka mogłaby tam trafiać przez duże sieci handlowe o zasięgu ponadnarodowym. Mówiło się, że na pewno rozwiną się wówczas nowe segmenty rynku. Żywność wyjątkowa dla elit oraz kliniki umożliwiające posiadanie potomstwa dla tej części społeczeństwa, która posiada niższe dochody. Mówiło się o, w tym wypadku o konieczności korzystania z banków nasienia, z czym mielibyśmy do czynienia przy małej, niskiej żywotności plemników, a także oferowaniem zapłodnienia in vitro oraz specjalnej opieki lekarskiej i farmakologicznej koniecznej do utrzymania ciąży. Niewątpliwie rozwinęłyby się wówczas usługi surogatek. Należy zauważyć, że kapitał mógłby wówczas zarabiać na problemach bardzo różnych grup osób. Jak wiemy, społeczeństwa europejskie odrzuciły tak zwaną żywność genetycznie modyfikowaną, ale elita światowej finansjery widzi w takim podejściu ochronę przed zmianami klimatycznymi i przeludnieniem. A inwestowanie właśnie w te segmenty biznesu uważa za w miarę pewny sposób pomnażania kapitału. Wraz z promocją żywności GMO mniej więcej od tego samego czasu lansowano też inne metody ograniczania wzrostu liczby ludności na świecie. Wiele państw zliberalizowało swoje prawo dotyczące aborcji i eutanazji. Oczywiście my też mieliśmy w swoim kraju przykłady różnych procesów przy tworzeniu prawa, które dotykały tego zagadnienia. Żeby jeszcze powiedzieć, jak daleko rozwinęły się te metody badawcze, no omówię też dwa przykłady dokumentów procedowanych w Unii Europejskiej i które właśnie dotykały tego zagadnienia. Należy zauważyć, że właściwie jedynie dobrze ukształtowane przez wieki wartości, tak zwane tradycyjne wartości i czynny opór świadomych tego faktu obywateli może dzisiaj zapobiec tragediom jednostek i całych społeczeństw. Omówię teraz dwa dokumenty, które właśnie procedowano i w Komisji Europejskiej i opiniowano w naszym kraju. Wówczas w 2013 roku podjęto próbę wdrożenia do rolnictwa dyrektywy dotyczącej klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni, utrzymywanych i rozmnażanych dla celów chowu, oraz drugiego dokumentu, który miał numer 893, wprowadzenia do obrotu żywności pochodzącej od klonowanych zwierząt. Obydwa dokumenty dotyczyły tak zwanej żywności profilowanej. Jak ryzykowne mogło być ich przyjęcie, nie świadczy fakt, że tworzenie i utrzymywanie w hodowli dokładnych kopii organizmu macierzystego, czyli osobników zawierających identyczną informację genetyczną, niosło ogromne zagrożenie związane z koniecznością utrzymywania bardzo wysokiego poziomu reżimu sanitarnego, co w przypadku produkcji zwierzęcej, gdzie mamy do czynienia z kałem i moczem, było działaniem wysoce ryzykownym. Proponowane regulacje nie uwzględniały problemów związanych ze zdrowiem matek zastępczych, którym klony wszczepiano. A problemy te dotyczyły dysfunkcji łożyska i zwiększonej liczby poronień, a także dotyczyły one zdrowotności samych klonów, które to czynniki w sposób istotny podnosiły koszty chowu sklonowanych zwierząt. Trzeba wiedzieć, że wyższe koszty technologii opartej na klonowanych zwierzętach wynikają z niskiej efektywności techniki otrzymywania klonów. Sukces uzyskujemy jedynie w 15% w przypadku bydła i 6% w przypadku świń oraz potrzeby wszczepiania zarodków klonalnych kilku matkom nosicielkom, aby uzyskać jeden klon docelowy. Proponowane regulacje stały w sprzeczności z dotychczasowymi doświadczeniami, które wskazywały na wysoki współczynnik umieralności, właśnie charakterystyczny dla techniki klonowania, stosunkowo częste pojawianie się u klonów wad rozwojowych i zgonów na etapie neonatalnym, okołoporodowym oraz śmiertelności wysokiej z powodu wyjątkowo trudnych porodów. Wbrew też temu, co sądzili autorzy obu projektów, chów klonów prowadził do obniżenia poziomu dobrostanu zwierząt, a nie podniesienia tego poziomu. Należy zauważyć, że klonowanie wbrew stanowisku Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Żywności EFSA ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa mięsa, mleka od uzyskiwanych klonów, gdyż wymusza stosowanie wzmocnionej ochrony sanitarnej. O tym się w ogóle nie mówi. Dotyczy to zarówno profilaktycznego stosowania leków weterynaryjnych, jak i leczenia całego stada w przypadku wykrycia problemów zdrowotnych u pojedynczych sztuk zwierząt. Ja myślę, że teraz może oddamy głos słuchaczom, żeby oni też wypowiedzieli swoje zdanie na temat właśnie tych zagadnień, które poruszyłem.
Doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, naszym gościem podczas porad ekologa na antenie Radia Maryja. Temat naszego spotkania: rozwój rynku żywności ekologicznej. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200, oraz dwa numery spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za to przedstawienie, zarysowanie tej tematyki rozwoju rynku żywności ekologicznej w naszej ojczyźnie. Odbieramy telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Zajchyrowa na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam ojca i naszego gościa wspaniałego, ponieważ żywność jest, jak ktoś powiedział, najlepszym lekarstwem, najdoskonalszym, pod warunkiem, że jest to żywność normalna. Właśnie jak pan doktor powiedział, nie modyfikowana, nie jakoś tam preparowana. Broń Boże, co tam teraz proponują jakieś robaki, no niech ci autorzy sami tymi robakami się testują. My póki co mamy w Polsce pod dostatkiem pól możliwości uprawy żywności zdrowej, ale to wszystko zależy od rządu. Jaki rząd, taka gospodarka, taka żywność nawet. Jeżeli będziemy naciskać, jeżeli będziemy propagować tą właśnie zdrową żywność, bo mam przed sobą książkę Droga do zdrowia przez żywność, autor Barbara Borycka, polecam serdecznie. Można się wyleczyć dosłownie z wielu chorób, dlatego brońmy naszej polskiej zdrowej żywności. I pytanie do naszego gościa wspaniałego. Czy można mówić o zdrowej żywności w momencie, kiedy widzimy, słyszymy, że w mediach i tak nie tylko polskich, że są te tak zwane chemiczne opryski chemtrails? Czy może być zdrowa żywność w momencie, kiedy na nią z góry opada różnego rodzaju, no powiedzmy, nawet trucizny, tak? Czy to będzie może wreszcie w Polsce też zakazane? Czy będziemy się karmić tymi truciznami opadającymi właśnie ze smug chemtrails? Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Serdecznie dziękujemy. Panie Jarosławie, panie doktorze, bardzo proszę.
Ten slogan zdrowa żywność jest bardzo niefortunnym określeniem. On nie mówi nic o miejscu produkcji, o technologii produkcji, ani o wartości samych produktów. Jest takim wytrychem dla różnych podmiotów, które starają się zaistnieć na rynku. Niemniej jednak my w rolnictwie ekologicznym dołożymy wszelkich starań, by ta żywność miała najwyższe parametry jakościowe, zarówno od strony biologicznej, czyli właśnie zawartości tych substancji biologicznie czynnych, jak i takiej jakościowej na rynku. Oczywiście na wielu polach dużo się robi. Niemniej jednak należy bardzo dbać o to, żeby oddzielać te technologie czy techniki ekologiczne od rolnictwa konwencjonalnego, czy nawet takiego, które częściowo tylko przyjmuje zasady rolnictwa ekologicznego. Dlatego, że wtedy dopiero będziemy stwarzali właściwe warunki dla prawdziwych gospodarstw ekologicznych, jeśli będziemy rozróżniać właśnie te metody produkcji. Ja jestem bardzo daleki od używania takiego określenia zdrowa żywność, właśnie z tych powodów, które wymieniłem.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, słuchamy.
Jestem na antenie?
Tak, prosimy.
Ciągle się mówi szczęść Boże.
Szczęść Boże, mamy przyjemność.
Tak, Dariusz, chciałem powiedzieć taką rzecz, że ciągle się mówi, że polska zdrowa żywność, że tyle jej mamy i tak dalej. I to jest takim moim zdaniem trochę uśpieniem tej odnośnie zdrowej żywności, bo jak popatrzeć na pola gospodarstwa, to coraz więcej jest tego produkcji przemysłowej. Na przykład kurczaki, jesteśmy największym producentem i ja nie widzę, żeby tam aż tak była ta zdrowa żywność. Wielkie gospodarstwa, gdzie stosuje się mnóstwo pestycydów, a zwykli mali rolnicy przestali produkować. Także bardzo ciężko jest tą zdrową żywnością i powinniśmy coraz więcej właśnie zwracać. Tak jak tutaj przedmówca powiedział, żeby oddzielić właśnie tą żywność zdrową od tej, która jest przemysłowa, gdzie produkuje się według takich standardów tych zachodnich. I to właśnie dużo odbiega od tej zdrowej żywności. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Prosimy, panie doktorze.
Należy zauważyć, że Polska jest dużym producentem żywności, zarówno w Europie, jak i w świecie. I rządzącym, czy właśnie tym grupom rolnictwa wielkoobszarowego, nie w smak jest atakowanie właśnie tej jakości żywności pochodzącej z Polski. Natomiast u nas na rynku krajowym nie powinniśmy się kierować jakimiś celami ponadnarodowymi, tylko dbać o naszych obywateli i robić wszystko, żeby zachować i zdolności prokreacyjne, i żeby to zdrowie nas poprawiało się. Dlatego taki był układ między innymi tych tematów w tym roku. Pierwsze właśnie dotyczyły miejsca produkcji, a później kolejno wchodziliśmy w inne zagadnienia. Trzeba powiedzieć, że daleko nam jeszcze do takiego optymalnego wzorca tej produkcji, nawet w rolnictwie ekologicznym. Nie mamy na przykład gospodarstw, które hodowałyby materiał nasienny dla rolnictwa ekologicznego. W większości używamy odmian, które wprowadzamy do rolnictwa ekologicznego na zasadzie odstępstwa, zgody pewnej organów państwowych. Powinniśmy mieć badane odmiany pod kątem rolnictwa ekologicznego, zarówno odmiany tradycyjne, dawne, jak i nowe, które mają te parametry właściwe dla żywności najwyższej jakości. Dzisiaj nawet w paszy dla zwierząt używamy różnych związków, które przyspieszają wzrost, czyli związków, które nie są obojętne dla zdrowia normalnego życia samych zwierząt, jak i dla nas, konsumentów tej żywności. Dlatego mówię, że jesteśmy jeszcze daleko od takiego modelowego wzorca tej produkcji ekologicznej. Ale myślę, że w dobrą stronę idziemy i należy ze wszech miar tutaj popierać gospodarstwa ekologiczne, gdyż one wzięły na siebie ogromną odpowiedzialność i ciężar za zmaganie się z tymi przepisami, które nie są w dużej części sprzyjające.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam o dwóch sprawach powiedzieć. Pierwsze to konieczny jest płodozmian. Bez płodozmianu no to coraz słabsze są te rośliny, coraz mniej odporne i wtedy więcej chemii trzeba używać. Więc koniecznie jest płodozmian. No ci, którzy mają duże areały, no to niestety no może wątpliwe jest, czy to robią. Druga sprawa. Kiedyś był, jest na YouTubie film pod tytułem dokumentalny Trucizna nasza powszechna albo powszednia. Taki tytuł i tam między innymi bardzo dużo jest ciekawych, bardzo ciekawych, ważnych informacji. i między innymi o Monsanto, które właśnie produkuje GMO, wymyśliło i produkuje, a także Roundup, prawda, do opryskiwania GMO. I tam było i słodziki, jeszcze słodziki produkuje, używane właśnie z żywności, co powodowało i powoduje raka mózgu. Natomiast tam informacja również była, że chyba tam, że Bayer, niemiecka firma farmaceutyczna Bayer kupiła Monsanto właśnie. No, tym firmom zależy właśnie na tym, żeby ludzie chorowali. No i więcej leków wtedy sprzedadzą, a także no oczywiście większa umieralność też jest, jak w przypadku raka. Chciałam na to zwrócić uwagę i poinformować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, prosimy.
Myślę, że uwagi pani są bardzo cenne. Dbamy o to, żeby w rolnictwie ekologicznym został zachowany szeroki płodozmian i prawidłowo skonstruowane ogniwa zmianowania, czyli te najbliższe rośliny, które następują po sobie. Oczywiście my śledzimy w Polsce, jak wygląda sytuacja Monsanto. Wiadomo było, że jeśli Niemcy wykupią tą firmę, a tak się stało, że wtedy będą dążyć do pewnej hegemonii i wykorzystają te wszystkie badania, które były w Monsanto prowadzone. Więc to, o czym dzisiaj mówiłem, trzeba brać bardzo serio. Myślę, że te kwestie są do przewidzenia w przypadku braku dyskusji na temat proponowanych w rolnictwie zmian, a także przy administracyjnym ograniczaniu wolności w dostępie do informacji na ten temat, a również centralizacji systemów informatycznych i śledzenia wszelkich zachowań konsumenckich i poczynań pojedynczych osób. Dzisiaj jest to możliwe, bo prawie każdy ma komórkę. Tak więc na te oferowane nam technologie i nowe trendy konsumpcyjne trzeba patrzeć z perspektywy ich kosztów społecznych, a także skutków zdrowotnych i populacyjnych i mieć możliwość obrony przed nimi w postaci właśnie bardzo dobrych produktów żywnościowych, rolnictwa ekologicznego.
Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za ten czas dzisiejszego spotkania, za podjęcie tematu rozwoju rynku żywności ekologicznej, za również zaznaczenie rangi, wagi tego tematu w naszej codzienności. Pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, naszym gościem. Serdecznie pozdrawiamy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu audycji Porady Ekologa.